Otwórzmy Księgę Izajasza, 53 rozdział. Księga Izajasza, 53 rozdział. Otwórzmy. Dzisiaj jest wieczerza. Dawno nie czytaliśmy tego rozdziału, ale to jest przecież, to nie tylko jest taki rozdział, jak to powiedzieć, dobry na wieczerze, czy dobry nawet na Wielkanoc. To jest rozdział kluczowy w ogóle, jeżeli chodzi o Stary Testament. Kluczowy. Żydzi przez lata, przez setki lat, kiedy czytali ten rozdział, widzieli tutaj Mesjasza. Aż do czasów, kiedy przyszedł rzeczywiście Mesjasz, przyszedł Jezus Chrystus i od tego czasu zaczęli unikać tego fragmentu, unikać tego rozdziału, ponieważ był zbyt oczywiste to było, to co ten rozdział pokazuje tutaj, to o czym nam mówi. Więc jest takim sercem Starego Testamentu. Ile lat przed Chrystusem? 700 lat przed Chrystusem. 700 lat przed narodzinami Chrystusa Izajasz już coś zobaczył. To jest też takie charakterystyczne, ciekawostka taka. Jeżeli chcemy pamiętać, ile jest rozdziałów w ogóle Biblii, ile jest ksiąg Biblii, znaczy ksiąg Biblii to właśnie Izajasz dobrze to odzwierciedla, też tyle, ile jest rozdziałów Izajasza, tyle jest ksiąg Biblii. I tak samo jest Izajasz podzielony do 39 rozdziału i później jeszcze 27 rozdziałów, w sumie 66. Do 39 rozdziału jest Stary Testament, 39 rozdziałów ma Stary Testament i 27 rozdziałów ma Nowy Testament. Prorocy mają to do siebie, że oczywiście widzą coś do przodu. I prorokami to nie byli tylko ci, o których jest napisane, że to jest prorok Izajasz, ale też i inni. Tak jak na przykład Mojżesz. Mojżesz też był prorokiem. Co Mojżesz widział? Mojżesz widział ziemię obiecaną, widział kraj mlekiem, miodem płynący. I może dlatego, żeby nie być rozczarowanym, właśnie nie wszedł do tej dosłownej ziemi, ale widział coś innego, o czym później list do Hebrajczyków pisze, że oni szukali innej ojczyzny. Oni szukali lepszej ziemi, lepszego miejsca, nie to, co tutaj jest widoczne na ziemi. Abraham, co Abraham widział? Jemu dane, on również był prorokiem, jemu dane było widzieć przyszłe pokolenia. Pan mógł mówić, spójrz w gwiazdy, spójrz na piasek morski, tyle będzie twoich dzieci. I on to widział. Abraham zobaczył to i zobaczył w takim oczywiście niesamowitym kontraście, ponieważ widział, że sam jest bezpłodny, widział, że już do niczego się nie nadaje po ludzku, a jednak Pan Bóg z niego wywiódł całe pokolenia i to nie tylko w tym sensie fizycznym, ale jak to mówi Nowy Testament, jesteśmy dziećmi Abrahama w tym sensie duchowym. Ci, którzy wierzą, są dziećmi Abrahama. Więc Abraham widział nie tylko te pokolenia fizyczne, ale tych, którzy uwierzą i na wierze oprą swój ratunek, swoje zbawienie. Jakub widział niesamowitą rzecz. Jakub to wnuk Abrahama. Jakubowi dane było widzieć, też tak można powiedzieć, czy on na to zasłużył. W żaden sposób na to nie zasłużył. Narozrabiał w życiu, uciekał z domu. Matka chciała mu pomóc i jeszcze przez to go straciła. Musi uciekać z domu. Jego krewni też go oszukują. Ucieka od krewnego swojego razem z całym swoim dobytkiem, z żonami i tak dalej. Ale w pewnym miejscu leży na kamieniu i śni. I pamiętacie ten sen? Widzi drabinę od ziemi do nieba. Widzi drabinę od nieba do ziemi, od ziemi do nieba, po której schodzą i wchodzą aniołowie. Do tego snu nawiąże Pan Jezus. Jakubowi dane było zobaczyć coś, o czym później powie, na tym miejscu jest Pan, a ja nie wiedziałem. Tak? Pamiętamy, obudził się, mówi, Betlejem, tu na tym miejscu jest Pan, a ja nie wiedziałem. Później Pan Jezus to odniesie, kiedy do tej wizji, do tego snu, kiedy będzie rozmawiał z Natananielem. Natananiel, jeden z apostołów, którego powołuje, pamiętacie, on mówi, a cóż dobrego może być z Nazaretu? Jest pełen sceptycyzmu, a cóż dobrego to tam może być? I Pan Jezus doprowadza go w każdym razie do tego momentu, kiedy on mówi, ty jesteś Mesjasz. Mówi, jeżeli według tylko tego, co ci powiedziałem do tej pory, ty już takie wyznanie tu składasz, to dopiero zobaczysz. I mówi właśnie, że Syn Człowieczy jest tym, tą drabiną, niejako od razu interpretując i mówiąc, ja jestem tą, nazywa siebie Synem Człowieczym, ja jestem tą drabiną, ja jestem właśnie tą obecnością Boga. Tu jest rzeczywiście Pan, tu jest Bóg sam, to jest Mesjasz, to ja jestem. W taki sposób mówi do Natananiela. I to oczywiście już można powiedzieć, no jak błogosławiony jest każdy, który mógłby zobaczyć takie rzeczy, który mógłby przeżyć coś takiego, być nieraz, jak to jest powiedziane, nawet w społeczności. Liście do Koryntian. Ktoś wejdzie, słyszy, jak ludzie się modlą, widzi, jak się odnoszą do siebie i mówi, czy nie padnie na swoje oblicze. Mówi, Pan tutaj jest. Pan tutaj jest pośród nich. Prawda? To jest coś niesamowitego. Zobaczyć obecność Bożą. Oczywiście, no, od razu uprzedzając, przecież były te momenty też niestety, kiedy sam Pan Jezus czyni wielkie rzeczy, głosi, czyni cuda, ale oni tego nie widzą. Oni tego zupełnie nie zauważają. Nawet głos się z nieba odzywa. Zagrzmiało chyba. Tak? Zagrzmiało. Tak to interpretują. Więc są ludzie, którzy widzą, czytają słowo, słuchają słowa, wchodzą między wierzących ludzi, czasami zwyczajnie są w towarzystwie wierzących ludzi i widzą tą drabinę pańską, tak jak Jakub to zobaczył. A niektórzy mogą stać koło samego Pana Jezusa i nic nie widzą. Paweł przeżywał zachwycenie aż do trzeciego nieba. Aż do trzeciego nieba przeżył zachwycenie, zobaczył niebo. Również dane to było zobaczyć Janowi. Jan w swojej wizji, pamiętamy w Księdze Objawienia, 4 rozdział, kiedy się zaczyna, mówi, i zobaczyłem niebo otwarte i te rzeczy, które, mówi, wstąp tutaj, pokażę ci te rzeczy, które mają się stać, mają być. I widzi przyszłość. Musi to opisywać przez cały czas, mówi, podobne to było. Przypominało to w wyglądzie. Nie jest w stanie tego opisać, bo to jest tak piękne, tak cudowne. I to jest coś, co Pan dla nas przygotował. Jan to zobaczył, opowiada zborowi, opowiada tym, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. I to dla nich jest, dla nas to jest ciągłą taką zachętą, ciągłym takim wyzwaniem, ciągłą taką radością, nadzieją, oczekiwaniem. Pan wkrótce przyjdzie, Maranata, przyjdź Panie Jezu. I tego pragniemy. I wreszcie też Jan miał udział w takim widzeniu przyszłości razem z Jakubem i Piotrem, kiedy Pan Jezus zabrał ich na górę przemienienia i tam na ich oczach przemienił się. Więc oni zobaczyli przyszłą chwałę Pana Jezusa, właściwie i przeszłą, i przyszłą. Bo coś, co on zawsze miał, tylko na czas ziemski, na ten krótki moment, był jak człowiek. Tak? I to jest problem jakby wielu ludzi, większości ludzi na ziemi, że widzą Jezusa jako figurkę, widzą kogoś umęczonego, może idea, może w ogóle jakiś pomysł religijny, ale nie widzą w nim tego kogoś, kto jest cudowny, wspaniały, otoczony chwałą, który ma władzę, moc, majestat, który przygotował dla nas tak wspaniałe rzeczy, który przygotował też dla nas przemienienie naszego ciała, bo i my będziemy przemienieni. Więc prorocy wskazują przez cały czas na wiele rzeczy dotyczących przyszłości. O czym mówi Izajasz? Izajasz zapowiada nam znaczenie krzyża. Izajasz zapowiada znaczenie krzyża. Mówi do tego stopnia, że mówi, kiedy później spełniły się te słowa w Chrystusie, to Żydzi, którzy wcześniej czytali te słowa, rozumieli je tak, jak je rozumieli, dobrze je rozumieli. Ale potem, kiedy zobaczyli spełnienie w Chrystusie, zaczęli inaczej interpretować. To nie może być to. To nie może być to. Izajasz widział w tak skrupulatny, w tak dokładny sposób, co zrobił Pan Jezus Chrystus i kim jest Pan Jezus Chrystus. To są dwie rzeczy, które trzeba zobaczyć w tym rozdziale. Kim On jest, co On zrobił? Kim On jest, co On zrobił? Problem jest na przykład z oczekiwaniem na przyjście Pana Jezusa, że bardzo często widzimy tylko dzieło Pana Jezusa. Zawarliśmy kontrakt, tak? To jest przymierze. Jest Wieczerza Pańska, jest przymierze, jest kontrakt i bardzo wielu ludzi widzi jakby no chrześcijaństwo taki kontrakt. No dobrze, uwierzyłem. Wierzę, uznaję, przyznaję się. Tak, Jezus ma rację. Na wszelki wypadek, na emeryturę to się przyda. Gdyby coś, zgadzam się. Przyjmę chrzest, przyjmę jeszcze jakieś rytuały. Ale to nie jest tylko to. To jest dzieło, to jest przymierze, to jest rzeczywiście jakby kontrakt w pewnym sensie. Ale tak jak młodzi ludzie, którzy zawierają kontrakt przy ślubie, prawda, to nie jest tylko kontrakt. To nie jest tylko umowa na piśmie. To jest miłość. To jest miłość, to jest osoba druga. To jest miłość. Dlatego ciągle jest to pytanie o miłość. Jan mówi, czy miłość w was doszła do doskonałości? Czy spełniła się? Czy doszła do tego punktu, do którego Pan zamierzył, żeby doszła? Żeby w was było to ten posiew Boży. Jeżeli normalnie każdy z nas przypomina swoich rodziców w takim lub innym stopniu. Prawda? Bo mamy ich DNA. Pan Bóg mówi, ja chcę, żebyś miał moje DNA. Chciałbym, żebyś odzwierciedlał moją miłość, czy moja miłość doszła w tobie do doskonałości. Jeżeli szukacie miłości na tym świecie, od razu wam powiem, że się zawiedziecie. Zawiedziecie się. Spełnienie miłości jest tylko w Jezusie Chrystusie. I o tym mówi Izajasz. Izajasz mówi osoba i dzieło. Osoba i dzieło. Kim on jest i co on zrobił. Więc jest jakby w Starym Testamencie, 700 lat przed narodzinami Chrystusa, opowiada Ewangelię. Ewangelię krzyża, do której później będą wszyscy w Nowym Testamencie się powoływali. Więc jakby pytanie, które można zadać, i człowiek zawsze zadaje, co mam zrobić, żeby być zbawiony? Pamiętamy to pytanie, zadał ten stróż więzienia. Co mam zrobić, żeby być zbawionym? Te pytania zadają intelektualiści, te pytania zadają prości ludzie, którzy mają swoje rzemiosło, którzy są biedakami czy bogaczami. Wszystko jedno. Wszyscy zadają to pytanie gdzieś tam. Co mam zrobić, żeby być zbawionym? Gdzieś tam w nas to tkwi. Gdzieś tam w nas jest taka potężna dziura, której nic i nikt nie jest w stanie wypełnić. Dlatego jest powiedziane Jezus Chrystus, musisz Jego znaleźć, Jego zobaczyć, zobaczyć Jego dzieło i Jego w tym dziele. Jego dzieło i Jego w tym dziele. Dzisiaj ja lubię apologetykę. Rozmawiam ze swoim bratem, ze swoim zięciem. Oni też lubią apologetykę, tak? To jest obrona wiary inaczej. To są argumenty, tak, że chrześcijaństwo jest prawdziwe i tak dalej. Ja się z tym lubię też to rozważać. Okej. Okay. Ale nie możemy zatracić osoby. Nie możemy zatracić osoby Jezusa w tym wszystkim. Nie możemy zatracić tej relacji, społeczności z Nim. Tego, kim On dla mnie jest. I to, co robię, rzeczy, które podejmuję, motywacje, moje nastawienie, moje czyny, one mówią o tym, kim On dla mnie jest tak naprawdę. I to zobaczymy dzisiaj w tym tekście. Okej. Okay. I będzie ten tekst też ważny, dlatego że on jest wyznaniem dla wielu chrześcijan, to jest oczywiste, tak? My jesteśmy wierzącymi ludźmi, wierzymy w Chrystusa, więc on jest dla nas wyznaniem, nie ma problemu. Pamiętajmy też, ten tekst będzie wyznaniem dla Żydów. Będzie wyznaniem dla Żydów. I jeszcze powie to tak bardzo dosadnie Zachariasz w 12 rozdziale i 10 wierszu. Przepraszam. 10-12, dobrze. Nie. To się czyta 12-10. Czytam i odwrotnie widzę. 12-10, tak? Mówi tak. Lecz na dom Dawida, na jego mieszkańców wyleję ducha łaski i błagania. To mówi to o ostatecznych dniach. Mówi wtedy, zwróćcie uwagę na te słowa 12-10 Zachariasza, strona 10-16. Wtedy spojrzą na mnie i na tego, którego przebodli. I będą opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biada się nad pierworodnym. Spojrzą na mnie i na tego, którego przebodli. Zobaczą tego, którego bok, ręce, nogi przebili. Zobaczą Jego. To jest, od tego się zaczyna właściwie jakby przygoda z Bogiem, można powiedzieć. Od tego zaczyna się mój moment, kiedy jestem uratowany, kiedy zobaczę, kogo ja przebodłem, kogo moje grzechy przebiły, kogo moje grzechy zraniły. Od tego zaczyna się nasze zbawienie. Więc przeczytajmy teraz ten 53 rozdział. Właściwie trzeba by wrócić jeszcze do kilku poprzednich wersetów, bo to zaczyna się od 52 rozdziału, od 13 wiersza. 52 od 13 wiersza. Oto szczęśliwie powiedzie się mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu przeraziło się na jego widok. Tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. A jego postać nie taka jak synów ludzkich. Tak wprawi w zdumienie liczne narody. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano. I zrozumieją to, czego nie słyszeli. Kto uwierzył wieści naszej? Komu ramię Pana się objawiło? Wyrósł bowiem przed nami jako latorośl, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawie nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. Oto on poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Zacznijmy od takiego słówka, które tu pojawia się pod koniec, 11 i 12 wierszu. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwy. I dalej pod koniec 12, ostatnia fraza mówi, on to poniósł grzech wielu, wielu. Wielu i jeden. Wielu to nie znaczy, że no wielu, ale nie wszyscy. Wielu to wszyscy. Ale jest ta mnogość i on jeden sam. Nie było nikogo innego. Nie było żadnej innej ofiary, żadnej innej postaci, żadnego świętego. Nie było żadnego sposobu, żeby człowiek mógł być odkupiony. Jest tylko ten jeden i wielu. Wielu, którzy upadli razem z Adamem, tak jak to często powtarzamy, kiedy siedzieli i ludzkość jest na jego barkach, przewracają się. Przewracają się razem z Adamem. Upadają razem z nim. Wielu upadło. Adam pociągnął nas na złą drogę. Posłuchał szatana diabła. Szatan diabeł powiedział, to jest lepsza droga. Posłuchajcie mnie, idźcie za mną. I poszli, cała ludzkość, Adam i my wszyscy poszliśmy. To nie jest tak, że nie, mi się nie podoba tamto droga przestępców, droga zboczeńców, droga tych okrutnych ludzi. Nie, ja tam nie jestem. Nie, każdy tam jest. Czy jest wychowany dobrze, czy nie, czy jest wykształcony, czy nie, czy jest religijny, czy nie, jest na tej drodze na zatracenie. Każdy jest z Adamem na drodze na zatracenie. Ale jest ten jeden, jedyny, dany nam Jezus Chrystus, który jest odkupieniem naszym. Więc wielu będzie o tym wspominało, Ewangelię, list do Hebrajczyków będzie właśnie wyraźnie mówił, że Chrystus raz został ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Grzechy wielu. Wszystkim z nas brakuje tej Bożej chwały. Jak to jest powiedziane, tu będzie powiedziane, każdy z nas zboczył. Każdy z nas zszedł na złą drogę. Choćby w oczach ludzi, czy w swoich oczach wydawało mu się, że jest lepszy. Ale zszedł na złą drogę. Każdy z nas. Ale okup i ratunek jest tylko w Panu Jezusie. I zobaczmy szczególnie, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na list do Rzymian. Apostoł Paweł, jak się będzie na to powoływał, list do Rzymian, 5 rozdział, otwórzmy. Ważne jest otwierać Biblię, dlatego że ważne jest znać swoją Biblię. To jest bardzo istotne, jeżeli ktoś jeszcze ma możliwość czytania, ma wzrok, czytajcie, znajdźcie swoją Biblię. Jeżeli nie znasz swojej Biblii, pogubisz się. Tak jak można mieć mapę, można komuś dać nawet GPS-a, ale jak nie wie, jak tym się posługiwać, to i tak się zgubi. I tak nie będzie wiedział, jak to ułożyć, gdzie się znaleźć i tak dalej. Dlatego ważne jest, mapa to jest coś, na co człowiek ciągle zerka, prawda? Więc Biblia, też z młodzieżą wczoraj rozmawiałem, czym się różni Biblia od, nie wiem, jakichś innych mądrych ksiąg, mądrych poradników, czy jakichś innych religijnych książek. Są dobre, inne może jakieś religijne podręczniki, które czytamy, ale muszę znać Słowo Stwórcy, bo dzięki temu Słowu zostałem zrodzony. Muszę wiedzieć, gdzie jestem, co się dzieje, bo świat będzie ciągle dotykał mnie i będą bolesne momenty w moim życiu. Bo Boże, gdzie ja jestem? Co się dzieje ze mną? Bo muszę znać Słowo. Okay? 5 rozdział, 15-16 werset i właściwie dalej jeszcze to idzie, ale od 15 tylko kawałek przeczytam. Właśnie nam wspominał o tym Adamie, że przez niego przyszła śmierć i tak dalej. I teraz tak, lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Czyli jest zupełnie inna sprawa. Upadek to jest jedna rzecz, łaska to jest inna rzecz, mówi apostoł Paweł. Mówi, jeżeli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, właśnie używa tego sformułowania i widzicie skąd on się wzięło. Wielu upadło, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża przez dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka. Albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przyniósł usprawiedliwienie z wielu upadków. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie, mocno odnosi się do tego. Ten jeden i wielu. My upadliśmy, potrzebujemy ratunku przede wszystkim. Nie potrzebujemy tylko załatania jakiejś sytuacji w naszym życiu. Panie Boże, bo teraz mam problem. Nie, my potrzebujemy ratunku. My upadliśmy z Adamem, ale w Jezusie Chrystusie przychodzi ten dar, dar nowego życia, dar naprawienia całego mojego życia, dar odnowienia całego mojego życia. To DNA Jego jest w nas. Ta miłość zaczyna nabierać swoich obrotów, zaczyna znajdować swoje miejsce i dochodzić do doskonałości. O to Bogu chodzi, jeżeli chodzi o nasze życie. I też związane z tym jest tylko jedno wyznanie. Jeżeli pytamy się, jak mam być zbawiony? To jest ta jedna tylko możliwość. Jedno wyznanie nas zbawia. Wyznanie w Jezusie Chrystusie, oczywiście w Jezusa Chrystusa, przyznanie się. I jak mówię, to nie jest tylko tak, że ja zgadzam się. Ja się dobrodusznie zgadzam. No dobrze, skoro Panie Boże chcesz, to ja Ciebie uznaję. Nie, to jest przyznanie się, uznanie Jezusa Chrystusa. To mówię, tak, to jest ten mój jedyny ratunek. Nie ma innego ratunku. Bez Niego jestem zgubiony. I nie chodzi tylko o naprawienie jakiejś sytuacji. Jestem zgubiony bez Niego. Więc wyznanie swoich grzechów jest bardzo istotne w tym. Jak tłumaczymy na naszym czwartkowym spotkaniu, ciągle tego się odnosi, mówimy o tym wyznaniu Jezusa Chrystusa albo wyznaniu swoich grzechów. Nazwanie, przyznanie się. Przyznanie się do Jezusa, przyznanie się do swoich grzechów. To jest jedno z drugim związane. Wersety tutaj, ten 4, 5 i 6, szczególnie chciałem zwrócić waszą uwagę na nich. W tym 53 rozdziale Izajasza. 4 będzie mówił o naszym nastawieniu. 5 wiersz będzie mówił o naszych czynach i 6 będzie mówił o naszej naturze, naturze owcy. Tak? Nasze nastawienie, nasze czyny, nasza natura. I ja musi to do mnie dotrzeć. Kim ja jestem? Co się ze mną stało? Co ja zrobiłem? Co mnie pociągnęło? Ja muszę przyznać się do swojego grzechu. Jezus mówi, to jest grzech. I to nie jest tylko tak, że ja się przyznaję dopiero, kiedy zostałem złapany. Tylko tak, Panie, ja jestem grzeszny. Ja jestem grzeszny. Mam złe motywacje, mam złe nastawienie i moje czyny są złe. Ja jestem grzeszny. Ja potrzebuję Ciebie. Jezu, ja przyznaję się do Ciebie. Ty jesteś moim ratunkiem. I to może się wydawać w oczach świata głupie. Tak jak tu jest powiedziane, no nie miał żadnej postawy. Jak on wyglądał? Nic ciekawego. Wygląda na mięczaka, którego złapali, który dał się obić, który dał się skazać. Co to jest? Jakiś on przegrał. Mam się z nim utożsamiać? Ale tak właśnie przyznanie się do Jezusa Chrystusa, kiedy w modlitwie, w rozmowach, w naszych czynach, my przyznajemy się do Niego. To jest to jedyne wyznanie, które daje mi ratunek. Które daje mi ratunek, a tym samym daje mi to, co z tym ratunkiem jest związane. Co to jest? Pokój, radość, miłość. To jest owoc ducha. Coś, czego pragniemy po tym, żeby nam się udało w życiu w jakichś sprawach, tak? Chcielibyśmy mieć pieniądze, chcielibyśmy mieć jakieś rzeczy, osiągnięcia i wtedy myślimy, że coś osiągniemy. Nie! Osiągnięcie prawdziwego szczęścia i pokoju jest w Chrystusie tylko. Więc jest najpierw to wyznanie. Ja widzę, co jest ze mną. Widzę swój grzech. Widzę, że nie mam społeczności z Bogiem. Nie mam z Nim relacji. Ja wyznaję grzech, przyznaję się do grzechu, przyznaję się do Jezusa. Jezu, Ty jesteś moim ratunkiem. Wygląda jak sucha gałązka, wygląda jak nic. To już jest ścięte, to już nic z tego nie ma. Ale jednak to właśnie On. I ten dla mnie kluczowe zdanie też tutaj jest dla mnie osobiście. Ta druga połowa czwartego wiersza. A my mniemaliśmy, my sądziliśmy, nam się wydawało, a my byliśmy przekonani, że Jego los to po prostu Pan Bóg tak zarządził, to tak ma być. Mam swoje jakieś myśli, mam swoje przewidywania co do Jego osoby, swoje założenia. Musimy porzucić to. Musimy porzucić te myśli. Musimy zwrócić się do osoby Jezusa Chrystusa, do tego, kim On rzeczywiście jest. I druga rzecz między tymi wielu, to oczywiście chyba zwróciliście już na to uwagę, to wszystko jest pierwsza osoba liczby mnogiej tutaj. My. O nasze choroby, nasze cierpienia. My mniemaliśmy za nasze występki, dla naszego zbawienia. Ciągle to jest podkreślane. Więc kluczem, jak mam być zbawiony, to ja. Ja biorę na siebie odpowiedzialność. Jeszcze raz wrócę do Kaina. Pamiętamy to jego zdanie, kiedy mówi, czy ja jestem stróżem? Czy to ja jestem winien tego, co się stało z moim bratem? Tak naprawdę to Ty powinieneś być stróżem i Twoi aniołowie, gdzie byli? No gdzie byli? To Ty, Panie Boże, zawaliłeś. To jest odwieczny schemat naszego postępowania, naszego myślenia. Psychologia, to robił Adam, to robiła Ewa. Dlaczego zgrzeszyłeś? Adamie, gdzie jesteś? Kobieta, którą mi dałeś. Ewo, dlaczego zrobiłeś? Wąż to zrobił. Przez cały czas oddalamy winę od siebie. To nie ja. Nie potrafimy wziąć, przyznać się, to ja, to mój grzech, to moja wina, Panie. To mój grzech mnie zabija. To nie to, że ktoś był w stosunku do mnie nie fair. To nie to, że wychowałem się w złych warunkach, okolicznościach, że nie miałem wykształcenia tak jak inni, nie miałem bogactwa tak jak inni, więc ja taki jestem. Nie ma to nic z tym wspólnego. Nic z tym wspólnego. Znam takie osoby i to mam w takiej pamięci, takiej drogocennej. Nie są nikim szczególnym, ani pod względem intelektualnym, ani pod względem majątkowym, ani pod względem wyglądu, ale ich duch jest tak słodki, że możesz, przebywasz z nimi z największą radością i wiesz, i sycisz się tą obecnością tej osoby, bo widzisz, że on kocha Jezusa, on kocha Pana, jest uniżony przed Nim. To nie ma nic wspólnego z tym, co on ma, kim jest i tak dalej. W sensie takim ludzkim. Więc ja, tu i teraz, to musi być przemienione. To musi być przemienione. Nie liczę się już ja. Panie, ja nic nie mam. Ja jestem nikim. To, że tu jestem, to, że teraz coś się dzieje wokół mnie, to minie. Ale ja chcę Ciebie, Panie. Ja potrzebuję Ciebie. Dlatego Biblia będzie przez cały czas mówiła dzisiaj. Dzisiaj jest dzień Twojego ratunku. Nie kiedyś tam. Dzisiaj. Jest dzień Twojego ratunku. Dzisiaj, jeżeli odpowiesz przed Bogiem, jeżeli nie będziesz udawał, jeżeli nie będziesz powoływał się na to, że jesteś niepoczytalny albo coś w tym rodzaju. Dzisiaj jest takie modne, kiedy zanim się kogoś skaże, czy on był poczytalny. Każdy odpowie za swoją postawę, za swój czyn. I Bóg to wie, i Bóg to widzi, i On jest sędzią doskonałym. Nie mówię tu o winach przodków, nie mówię o okolicznościach. Mówię ja jestem temu winien. Zobaczcie to, co nami kieruje. Taki mała uwaga na boku gdzieś. To, co nami kieruje najczęściej, co to jest? Czy to jest moje poznanie, głębokie rozeznanie sytuacji? Najczęściej tym, co się kieruje, to są moje wyobrażenia, moje marzenia i moje emocje. Rzecz, którą się najczęściej kieruje w swoim życiu, to są moje emocje. Mogę liczyć pieniądze, ale to ciężko czasami przeliczyć wszystko do końca, czy to się uda. Ale najpierw mam marzenie, Mam marzenie i za tym idzie uczucie. Ja tego bardzo chcę. Ja to muszę mieć. Ja to muszę mieć. I wtedy ryzykujemy. Ja muszę to osiągnąć. Ja muszę to zrobić. Ja tak odczuwam, że tak powinienem to zrobić, tak powinienem powiedzieć i to robię. Powodują nami uczucia. Uczucia czy to strachu, czy gniewu, czy zakochania, czy nienawiści. Kierują nami uczucia. Jedne kierują nas do akcji, do działania. Jeżeli gniew, to muszę wybuchnąć na kogoś, muszę to powiedzieć. Jeżeli to jest strach, to uciekam, chowam się. Nie chcę zajmować żadnej pozycji, żadnej odpowiedzialności i tak dalej. Uciekam. Jeżeli ktoś jest zakochany, nie widzi przeszkód, nie widzi problemów, widzi tylko tę jedną osobę i wszystko dla niej jest gotów zrobić. Jeżeli ktoś nienawidzi, to przez cały czas w głowie leci mu jeden film. Leci mu przez dialogi z takiego najgorszego, podłego filmu i widzi te wszystkie rzeczy, które ktoś mi powiedział, zrobił, jak on to mógł. Tak się rozwija, tak się hoduje nienawiść, prawda? Czy Pan Bóg się obraża? Zadałem sobie takie pytanie. Czy Pan Bóg się obraża? Kiedy czytam ten rozdział, kiedy czytam o tym, co zrobiliśmy Jemu, co my zrobiliśmy Jemu, rzeczy, do których ja mógłbym się przyznać. Czy Pan Bóg się obraża? Bardzo łatwo, często szafujemy tym słowem, mówimy, ach, nie obrażaj się, nie obrażaj się. Czemu się obrażasz? Ale czy my rozumiemy, co to znaczy obrażać się? Kwintesencją obrażania się jest to, że nie przebaczam. Obrażanie się jest nieprzebaczeniem. Ale nam się to myli. Myli się na wielu poziomach. Ponieważ czasami wydaje nam się, że jeżeli komuś robimy krzywdę i on nagle czuje się zraniony, to mówi, o czemu się obrażasz? O czemu się obrażasz? Czy Pan Bóg się obraża? Tak. Pod tym względem tak. Jest powiedziane, Duch Święty jest zasmucony. Kiedy my kłamiemy, kiedy gniewamy się, kiedy nie kontrolujemy właśnie swoich uczuć, swoich motywacji, swoich czynów, Duch Święty jest zasmucony. Jest tak napisane? Tak. Kiedy Izrael ciągle grzeszy, ciągle idzie cudzołoży, kiedy idzie do obcych bożków, kiedy modli się do obcych bogów, kiedy idzie za swoimi marzeniami, głupimi snami i idą, dają się prowadzić jak te głupie owce na rzeź, to mówi, to ja was odwracam oblicze swoje od was. Panie Boże, obrażasz się? Panie Boże, obrażasz się? Jak to Pan Bóg się obraża? Tak, w tym sensie się obraża, bo jest dotknięty. I robimy kolejny błąd, tak samo, i mówimy, skoro nic nie zrobił z tym, bo my często nie zauważamy tego, nic się nie stało, żaden piorun z nieba nie trzasnął, co z tego, że nabluzgałem komuś, co z tego, że nakłamałem, co z tego, że oszukałem, co z tego, że kieruję się niskimi pobudkami w swoim życiu, piorun nie trzasnął z nieba, więc chyba Pan Bóg się nie obraził. Chyba mogę dalej robić to, co robię. I tak robimy również w naszych relacjach. Nie rozróżniamy tego, że ranimy kogoś. Nie widzimy tego, że jeżeli ktoś następnego dnia przebaczył, to nam się wydaje, że znowu możemy mu nawciskać, znowu możemy coś mu zrobić i tak dalej. Musimy uważać. Przed Bogiem Bóg jest wrażliwy też. Bóg jest święty. Bóg jest święty i to samo On patrzy na nas. Jeżeli mówi, przekładam to na wasze relacje, kiedy mówi, miłością się kierujcie. Czy chciałbyś, żeby tak do ciebie się zwracano? Czy chciałbyś, żeby tak ciebie traktowano? Czy chciałbyś tak usłyszeć takie inne słowa, w taki, a nie inny sposób? Bóg się obraża i nie obraża. Obraża się w tym sensie, że Duch Święty jest zasmucony. Ale nie obraża się w tym sensie, że On gniewa się na wieki. Powiedziane jest bardzo wyraźnie, że On jest chętny do odpuszczenia. Chętny do odpuszczenia. Chętnie przebaczy. On chce nas wziąć w swoją obronę. On chce nas wziąć w swoją obronę. Problem polega na tym, że my nieustannie mówimy, nie chcemy Go. Nie chcemy Jego panowania nad nami. Nie chcemy, żeby Ten nad nami królował, jak jest powiedziane właśnie w Ewangelii Łukasza 19:14. Nie chcemy, żeby ten nad nami panował. On ma swoją własność, On jest właścicielem naszego życia, On ma wszystko w swoim ręku, dał ci życie, dał ci wygląd, jaki masz, dał ci zdolności, jakie masz, On dał ci wszystko. Ale my niestety mówimy Jemu, nie chcemy, żeby ten nad nami panował. Jak jest powiedziałem w tej przypowieści, to król był, wyjeżdża, a oni mówią, odwrócili się zaraz, mówią, uradzili sobie, nie chcemy, żeby ten nad nami panował. Ale on i tak przychodzi, żeby rozliczyć. On i tak przychodzi, żeby rozliczyć nas z naszej odpowiedzialności. Ten rozdział zapowiada nam i ten rozdział mówi nam niesamowitą rzecz, że oprócz tego on jeszcze sam stał się dla nas ratunkiem. Sam stał się dla nas ratunkiem, naszym wybawieniem, naszym odkupieniem. To, czego potrzebowaliśmy najbardziej w naszym życiu. On jest naszym odkupieniem. I powiedziane z liście Jana właśnie, po co przyszedł Jezus? Żeby zniszczyć, zniweczyć te dzieła diabelskie. Diabeł prowadzi nas swoją drogą i prowadzi jak te głupie barany na rzeź, a mówi, Jezus przychodzi i mówi, ty pójdziesz ze mną, chodź ze mną, chodź za mną, posłuchaj mojego głosu. I wychodzą. I to ziarno pada co jakiś czas na dobrą glebę, bo nie każde ziarno pada na dobrą glebę. Wielu jest rozbudzonych, zachęconych, o fajnie, fajnie, idę, ale są problemy, są trudności, chwila jakieś trudności w życiu, już poszli z powrotem na tamtą drogę. Więc Jezus przyszedł zniszczyć dzieła diabelskie. On nie przelał tej krwi za swój grzech. To jest absolutnie wyjątkowe. On nie przelał swojej krwi za swój grzech. Przelał ją za nas. Za nas cierpiał. Za nas był tak właśnie umęczony. Starty był. Starty był tak dotkliwie, tak boleśnie. Był nikim, znikąd. I tak dla wielu się dzisiaj wydaje. Ale jednak On jest właśnie naszym ratunkiem. I gdzie pamiętam ten moment, kiedy mówiłem o tym w różnych zborach, i widziałem twarze ludzi, którzy płakali, którzy słyszeli zwyczajnie te proste słowa. Jezus jest Twoim barankiem. Jezus jest Twoim odkupieniem. Widziałem, jak to dotykało ich serc, jak byli poruszeni tym, że Jezus jest odpowiedzią na wszystkie moje problemy, na wszystkie moje kwestie. W danym momencie możemy tego nie rozróżniać, nie możemy nie widzieć. Razem z Panem Jezusem na krzyżu było dwóch łotrów. Ale tylko jeden z nich, to był jakby można powiedzieć dzień sądny, dzień absolutnego kryzysu w jego życiu. Ale czego szukają? Jeden szuka poklasku właściwie u innych. Głupia sytuacja, głupi moment. A on jednak mimo wszystko śmieje się z drugiego kolegi. Mówi, komu ty ufasz? Na kogo ty patrzysz w ogóle? Ale tamten drugi jednak, ten łotr, potrafił powiedzieć, Ty jesteś Mesjaszem, Ty jesteś Jezus. Jezu, dzisiaj, jeżeli będziesz w raju, wspomnij na mnie. Zauważył to w ostatnim momencie, ale zauważył swój ratunek. Ludzkość nieustannie wypuszcza i honoruje nawet takich barbarzyńców, takich zbójów, którzy się naśmiewają. Robią to w białych rękawiczkach dzisiaj, bardzo delikatnie, w naukowy sposób. Ale po prostu śmieją się, to są zbóje tak zwane. To są barabasze, którzy są wypuszczeni i świat mówi, tak, to jest nasz barabasz. My idziemy za nim. My będziemy jego słuchali. I słuchają, i idą. Za mnóstwem takich barabaszy. Mnóstwem, którzy im podpowiadają, co będzie przyjemne w ich życiu, co da im korzyść, co da im spełnienie. Oszustwo, jedno wielkie oszustwo. Jezus, to co tutaj czytamy, to jest nasze spełnienie. Znalazł się ktoś jedyny, sprawiedliwy, jedyny święty, który był w stanie i był chętny wziąć na siebie nasze grzechy. I kosztowało go tak wiele, że w Getsemane, kiedy stoi, mówi, Ojcze, jeżeli to możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. Zabierz. Ten, który nie potrzebował nikogo do tego, żeby uciszyć burzę, żeby zatrzymać morze, żeby leczyć, żeby wskrzeszać. Nie potrzebował nikogo. W tym momencie czuł się tak osamotniony, że chciał, żeby jego uczniowie z nim się modlili. Powtarzam to po raz kolejny. Bo Kościół się dzisiaj nie modli. Zmawiamy modlitwę, ale tak nie modlimy się. Nie stoimy przed Panem. A On wkrótce przyjdzie. On jest tym jedynym ratunkiem. Czy to do nas dociera? Czy my to bierzemy do siebie? Nie wybierajmy Barabasza. Wybierzmy tego Jezusa. Wybierzmy tego, który został pohańbiony, ale który jest jedynym świętym, jedynym prawdziwym. On powiedział, tak, Ojcze, na tą godzinę przyszedłem. I zgadza się z wolą Ojca. I On wziął to na siebie. Wziął na siebie cały grzech. Mój i Twój grzech. jeżeli uznasz Go, jeżeli przyznasz się do Niego, że On jest Twoim Panem. Co robi grzech? Widzimy to bardzo wyraźnie tu w tym czwartym wierszu. Choroby, cierpienia. Grzech upodla człowieka. Grzech niszczy jego myślenie i jego dalej zachowanie w piątym wierszu, występki nasze. Najpierw moje myślenie, najpierw moje nastawienie. Grzech upodla człowieka. Grzech powoduje to, że po prostu są choroby. To jest naturalna część jakby tego wszystkiego. Ale są choroby, które będą trwały na wieki. Choroba duszy, z której nigdy nie będziemy uleczeni. A Jezus mówi, ja jestem ratunkiem. Zobacz, ja jestem tym ratunkiem, którego Ty potrzebujesz. On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, my pomyśleliśmy sobie, że dobrze mu tak, że widocznie Pan Bóg tak to na niego, tak to zrobił. Widocznie ma za co cierpieć. Nie widzieliśmy powodu, dla którego cierpi. A on to jest za moje winy. Za moje winy, za mój grzech cierpiał w taki sposób. Więc zmień swoje nastawienie do Jezusa. Zobacz, dla kogo został przebity Jego bok, Jego ręce, Jego nogi. Zobacz to. Zamknij oczy i zobacz to dla siebie samego. Grzech upodla. Grzech niszczy wszelkie piękno. Nawet jeżeli ktoś jest mistrz piękności, my ciągle walczymy o to. Chcemy ubierać nasze dzieci, żeby były piękne. Jakie to byłoby przykre, gdyby ktoś nam powiedział, że nasze dziecko jest, nie wiem, głupie albo brzydkie. No, to jest niedopuszczalne. Każde dziecko jest piękne i mądre i cudowne, prawda? Jakie to byłoby przykre dla nas. Ale grzech upodla nas. Nie ma ani jednego pięknego, nie ma ani jednego doskonałego, nie ma ani jednego wystarczająco mądrego. On bierze mądrość mądrych i obraca w niwecz. Wszystkie ich kombinacje mądrości, wszystko obraca w niwecz. Jezus jest tym jedynym, którego potrzebujemy. Grzech nas deprawuje, grzech nas niszczy i musimy to zobaczyć, zanim będzie dla nas za późno. I co? W Starym Testamencie widzimy, on to wziął, czytamy, on to wziął na siebie. W Starym Testamencie widzimy te dwa kozły, na które jeden jest zabijany, a na drugiego wkładane są ręce i wyznawany jest wszelki grzech Izraela. Odprowadzony ten kozioł jest na pustynię i tam ginie, tam przepada. Nie widzą go już więcej, odchodzi sprzed ich oczu. On wziął na siebie to, co później Jan zobaczy, chrzciciel, mówi, oto Baranek Boży, mówi, oto Baranek Boży. On wziął, on podniósł, wziął ten wielki ciężar, mój i twój, wziął na siebie. Mój ciężar wziął na siebie i on zaniósł grzechy całego świata. Czy widzisz go też w taki sposób? Spójrz na niego teraz. Możesz zamknąć oczy, żeby cię nie rozpraszały jakieś inne tutaj rzeczy. Spójrz na Jezusa, bo tak mówi nawet ta pieśń. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Zobacz Jego. Musisz Go zobaczyć. Musisz Go zobaczyć. Bo kim jest ta osoba? Piotr również bardzo często do tego nawiązuje i tu widzimy zresztą odnośniki, że on bezprawie nie popełnił. Nie było fałszu w jego ustach. On był tym doskonałym, wybranym barankiem. Baranek, którego obserwowano, patrzono, czy jest doskonały. Czy nie ma żadnej wady, czy nie jest ślepy, czy nie ma jakiegoś bielma. Musiał być doskonały. Jezus jest tym obserwowanym, doskonałym barankiem. I tylko On może wziąć na siebie moją i Twoją karę, moje i Twoje nieszczęście, moją i Twoją dole, los i przeznaczenie. I on został utrapiony, był utrapiony, starty aż na śmierć. Więc co to znaczy uwierzyć w Pana Jezusa? Uwierzyć to nie jest tylko intelektualny proces. To też jest zrozumienie pewnych faktów. Tak jak Natanael musiał pewne fakty zrozumieć. On popełnił błędy w pewnych założeniach. Że Jezus pochodzi z Nazaretu. Nie, on pochodzi z Betlejem. Tam miał się narodzić rzeczywiście Mesjasz. Musimy pewne rzeczy przeanalizować w swoim życiu, oczywiście, ale ja muszę otworzyć przed Nim swoje serce. Uwierzyć. To jest otworzyć się całkowicie przed Jezusem. Zobaczyć Go, właśnie tak jak jest powiedziane w tej księdze Zachariasza. Zobaczyć Tego, którego przebiły moje grzechy. To mój grzech, to moja wina na Niego spadła. On poniósł całą odpowiedzialność, poniósł całą karę za mój grzech. Policzkowany, bity po całym ciele, biczowany, bity po głowie. To jest Pan Jezus. Wygląda na zeszmaconego, jak to się mówi. Wygląda na takiego, którego wytarto w Niego nogi. Bo rzeczywiście wszelki brud świata w niego został wtarty. Wszelki grzech, mój i Twój, Jemu został przypisany i do Niego zaliczony. Ale On odwrócił to. On przyjął to na siebie i tym samym zwyciężył. Tym samym wygrał tą walkę z ciemnością. Wygrał walkę z diabłem po to, żebyśmy mogli być uratowani. To jest Jego dzieło. To jest Jego osoba. Czy widzisz też to tak, w taki sposób? Czy widzisz dzieło i osobę Pana Jezusa w taki sposób właśnie? Tu nie chodzi tylko o obrządki. Tu nie chodzi tylko o jakąś tradycję. Tu chodzi o spotkanie z Panem Jezusem. Moje i Twoje, nasze spotkanie z Nim. I On nas zaprasza. On nie obraził się na wieki. On przebacza nam. I zaprasza, chodź do mnie, chodź do społeczności ze mną, chodź do mojego stołu. Będziemy razem wieczerzać. Będziemy razem mieli społeczność przy stole. Nie bądź jak ta owca, która uparła się, że tam trawa jest zieleńsza, tam będzie lepiej. Owca się upiera, idzie i w końcu się gubi. My wszyscy tacy jesteśmy. Ale On poniósł tą karę po to, żebyśmy mogli dzisiaj świętować Jego zwycięstwo. Żebyśmy mogli mieć Jego radość, mieć Jego pokój, mieć Jego szczęście. Zapraszam teraz do stołu Pańskiego.